Argentina.
Początki są zawsze takie głupie i niezręczne.
No to właśnie o to chodzi, że masz pominąć te pierwsze 5 minut, które jest głupie, niezręczne i musisz się rozgrzać.
No i co?
Ale nie dojeżdżasz aż do 30 minut już, które
to
minęły.
To była rozmowa po 30 minutach?
Tak, to była rozmowa po 30 minutach. Na więcej nas nie stać, zaakceptuj to. Witają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Zaczęliśmy z grubej rury, zaczęliśmy wielkimi podsumowaniami, potężną topką, zakończoną absolutnie niekontrowersyjnym wyborem pierwszego miejsca, a drugie było może chociaż troszeczkę. I postanowiliśmy, że no, musimy przystopować, wiadomo, że my tak za bardzo nie biegniemy z tymi tematami, że czasem się trzeba troszeczkę zrelaksować i powspominać miniony czas tak za dłuż, nie? Chyba już po.
Nie, to już nikt nie pamięta już o tym.
No tak myślałem. W każdym razie chcieliśmy sobie po prostu rozgrzać się, poopowiadać sobie o jakichś wspaniałych dziełach filmowo-serialowych, które ostatnimi czasy nam wpadły w oko i z którymi byśmy chcieli się podzielić z wami.
Jak spędziłeś wakacje, Raf?
Pytam się ciebie
w połowie listopada.
Jak spędziłem wakacje? Wiesz co, nie wyjechałem nigdzie na jakieś, wiesz, takie zagraniczne jakieś wypady. Znaczy, oprócz końcówki, gdzie pojechałem do Holandii we wrześniu.
Cieszę się, że odpowiadasz na to pytanie, a nie zreflektowałeś się od razu zaraz. To jest audycja o filmach, kogo to w sumie obchodzi.
Ale tych obchodzi, ludzie nas lubią. Byłem w Holandii u kuzynki, pozdrawiam cię Paula, było bardzo fajnie. Chociaż nie oglądałem tam żadnego filmu. A jak byłem na majówce na Malcie, to udało mi się odwiedzić kino. To byłem szczęśliwy. Ale to głównie dlatego, że na Malcie językiem urzędowym jest jednak angielski. I jak filmy przyjeżdżają z jakimś porąbanym językiem, to raczej są angielskie napisy. Mimo, że oni mają tam jakiś tam maltański...
dialekt.
No jakiś tam... Nie, to chyba jest język. I tak. Oni między sobą głównie rozmawiają po tym maltańsku. Szczególnie te starsze pokolenia. Ale no, urzędowym jest angielski i młodzież raczej mówi ze sobą po angielsku. Ja wtedy miałem okazję obejrzeć taki indonezyjski film Marlina, zbrodnia w czterech aktach.
Tak.
Ja opowiadałem o tym filmie, więc się nie będę powtarzał. Acz doświadczenie było fajne, bo to był szesnastowieczny natrzaniec. Wiesz, wchodzisz do potężnej takiej, no potężnej, jak na Maltę. Nie, że...
Jak na Malcie coś jest potężne, to zajmuje pół wyspy generalnie.
W taką wartownię i się wchodzi przez takie kamienne korytarze i widać, że tutaj mogli się zabijać ludzie i to całkiem skutecznie, a tu nagle salka kinowa i mieli takie bardzo fajne, te co się kładzie, te gąbki, żeby wytłumiać.
Gąbki mieli fajne.
Gąbki, ale wyglądały jak gofry. Bardzo smacznie wyglądały.
Wow.
Wow, fajnie, nie? No, a i przypominam, że my mieliśmy z Kamilem też wspólny wyjazd.
To prawda. Ale czy on był ciekawy? Był. Ale czy kogoś to interesuje? Nie wiem.
A czy był filmowy? W dużej mierze. W życiu jeszcze nie nakręciliśmy tylu filmów razem. Moglibyśmy montować teraz zapowiedzi,
to
nie
prawda,
wiadomo ile dla was.
Kto by to oglądał?
No, ale ze 100 filmów tak Kamil nagrał. Jakby byłby z niego specyficzny dokumentalista, bo jakby powiedzieliśmy Kamilowi, żeby w miarę rejestrował naszą podróż. I to nie jest tak, że on wziął telefon i przez, nie wiem, godzinę obserwował tak właśnie po dokumentalnemu, co się dzieje, tylko... Jak wydawało mu się, że zaczyna być interesujące, to wyciągał telefon, odpalał wideo, po 5 sekundach zdawał sobie sprawę, że jest za późno i wyłączał.
Więc to jest piękny komentarz na temat tego, jak się kończą interesujące rzeczy.
Czyli tak się kończy to. Ale wróćmy do klimatów wakacyjnych. Powiedz mi, czy coś ci się trafiło takiego kulturowego, co cię złapało?
Dobrze, że nie zapytałeś kulturalnego.
No, na szczęście nie. Jakby widzę, jak wyglądasz, nie potrzebuję się oszukiwać.
Kulturowego? Czyli czy jakiś film oglądałem, tak? To o to się mnie pytasz?
No, ale słuchaj, jesteśmy bardzo, bardzo wolną audycją, w sensie taką liberalną tematycznie.
Myślałem, że jesteśmy opóźnioną
możesz,
taką
możesz powiedzieć,
powolną.
Wiesz, o filmach, nie wiem, seriale, jakieś gry, jakieś... Co ci się narracyjnie
przydarzyło? Nie mogę teraz opowiadać o grach, bo przez 2 lata mówiliśmy o filmach i ja teraz zacząłbym mówić o grach, nie? Raz pozwoliliśmy sobie na omawianie ekranizacji gier i to było dużo.
No, chociaż nie, raz mieliśmy taką audycję o muzyce w grach, bo jakby mówiliśmy o tym, co będzie wychodzić przez cały rok. W pierwszym roku, jak robiliśmy audycję, zrobiliśmy takie podsumowanie, jak będzie wyglądał przyszły rok filmowo i też growo po części.
Nie pamiętam, chyba nie.
No może...
Chyba ja robiłeś pamiętam, co w innej audycji.
Ja pamiętam, że puszczałem trochę muzyki. Że
muzyka z gier, no to się pojawiała, no pewnie. No ale muzyka nigdy nie jest specjalnie związana z filmami, o których mówimy. Przynajmniej ja staram się, żeby tak nie było.
Ja staram się, żeby tak było.
No to rzadko to tak wychodzi. Nie, no ja mało filmów oglądałem w te wakacje, jakoś kompletnie, nie wiem. W ogóle w tym roku mam wrażenie, że praktycznie nic nie widziałem. W zeszłym roku miałem takie wrażenie, że wow, ile to ja filmów widziałem w tym roku. Niesamowite. Znam kino w ogóle 2017.
To jest mój rok, obcykany jesteś.
A w tym roku to jakoś tak ominęło. Bardzo dużo mnie ominęło. Mam kilka takich tytułów, że patrzę, że nie wiem, gdzieś w internecie, że istnieje taki tytuł. Kurczę, był 2 miesiące temu w kinie i go nie
na
widziałem.
Na przykład.
O Jezu, no masa tego, nie wiem, ten z Driverem i z młodym Washingtonem, jak ten tytuł się wymawia.
Black Klansman.
No właśnie, Spike Lee. No to z takich najświeższych,
których nie widziałem. To jest bardzo dobre kino, ja mogę serdecznie od siebie polecić, jeśli... Kurcz, to można nawet przejść tak bezpośrednio. To jest historia autentyczna, która wydarzyła się jakieś parędziesiąt lat temu. To nie chcę rzucić dokładną datą, bo ja wiem, że akcja filmu dzieje się 7 lat przed tym, jak to się oryginalnie wydarzyło, żeby mogli zawrzeć dodatkowe polityczne komentarze. Ale film opowiada o historii policjanta czarnego, co wtedy nie było jakąś tam specjalnie popularną sprawą, który trafia do wydziału kryminalnego i decyduje się zinfiltrować Ku Klux Klan, wchodząc w jego szeregi. I zaczyna się od tego, że on po prostu dzwoni do nich i próbuje wybadać, o co chodzi, co i jak oni działają, mówić z nimi.
Najlepszy policjant śledczy. Chce ich zinfiltrować, więc dzwoni do nich i pyta, co się dzieje.
Ale na spotkania, no oczywiście na spotkania się nie może pojawić, jako że jego kolor skóry by go całkiem szybko wydał, więc jego udaje wtedy Adam Driver, który za to jest pochodzenia żydowskiego i cały czas jest taki, nawet w momencie, kiedy on tam jest wśród tych wszystkich Ku Klux Klanowców, to widać, że cały czas go też podejrzewają, że on ma jakiś taki, czy to nos nie taki, czy coś w tym stylu. To jest produkcja Spike'a Lee, czyli reżysera takiego bardzo jednak nastawionego na mówienie o sytuacji społeczności afroamerykańskiej w historii kultury. No, świata może bym nie powiedział, ale Ameryki na pewno. To jak byli traktowani, jak są traktowani, to zdecydowanie jest taka produkcja, która no, ma się wypowiedzieć na temat tego, co się dzieje, co się działo nie wtedy, tylko na temat tego, co się dzieje teraz. Bo początek filmu to są wstawki jeszcze z lat 20. z filmu Narodziny Narodu, z Przeminęło z wiatrem, kiedy te elementy takie no, rasistowskie są potraktowane bardzo naturalnie, a nawet gloryfikowane. A kończy się nagraniami sprzed bodajże 3 lat z tych takich ruchów radykalno-prawicowych w Ameryce i tych sytuacji, gdzie auta wjeżdżały w protestujących przeciwko tym ruchom, co tworzy taki bardzo, bardzo przykry komentarz. Jakby on, Spike Lee, przechodzi z tej dokumentalnej warstwy, z fabularnej do dokumentalnej bardzo szybko i bez jakiegoś... Nie roztkliwia się nad tym, chociaż te dokumentalne nie przeplatają, tylko są tam obecne właśnie w tych na początku i na końcu. No ale jeśli ktoś jest właśnie zainteresowany w szczególności tą kulturą, no to jest mega interesująca produkcja, szczególnie, że Spike Lee chciał z tego zrobić jak najbardziej też przystępne kino, które jest w dużej mierze zabawne i blockbusterowe, a z drugiej strony unikatowe w jakimś też, no nie unikatowe, ale bardzo zręczne w tym, jak... jak wykorzystuje kulturę tamtych właśnie czasów i cieszy się nią i wszystkim, co było z tym związane, z strojami, literaturą, z serialami, no po właśnie muzykę. Western Bay, and it serves 100 ships a day, lonely sailors
pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, "Brandy, fetch another round." She serves them whiskey and wine. The sailors say, "Brandy, you're a fine girl. A braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day bringing gifts from far away, but he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, "Brandy, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be.
Such a fine
but my
girl.
Life, my love, and my lady is the same. Yeah, Brandy used to watch his eyes when he told his sailor's story. She could feel the ocean fall and rise. She saw its raging glory. But he had always told the truth, Lord, he was an honest man. And Brandy does her best to understand him. At night, when the bars close down, Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, "Brandy, you're a fine girl.
You're a fine
what
girl.
A good wife you would be.
Such a fine
but
girl.
My life, my love, and my lady is the same. Brandy, you're a fine girl. What a good wife you would be.
Such a fine
but my life, my love, and my lady is the same."
Okay, wracamy po chwilce przerwy. Mam nadzieję, że się troszeczkę roztańczyliście. Może troszeczkę... Kamil, coś? Cokolwiek? Ruszasz ramionkami? Kamil nie tańczy. Nie wiem czemu.
To nie jest kompletnie moja forma wyrazu.
Ja dzisiaj będę szedł na tańce.
Opowiedz mi o tym więcej.
Mamy imprezę integracyjną całego kierunku i się przebieramy. Będzie impreza, jest przebierana w klimacie Kosmos Paranormal. Więc postanowiłem wziąć najpopularniejszego, a raczej najbardziej utytułowanego, pełnego sukcesów polskiego podróżnika w kosmosie, czyli pana Kleksa.
No tak.
I już mam naprawdę mocne przebranie, bo mogę ci wstępnie pokazać, ale jeszcze dzisiaj będę...
Pan Twardowski tutaj ma, jest konkurencją.
No jest konkurencją, acz wiesz, no księżyc i co dalej.
No też
prawda. A pan Kleks poleciał...
Poleciał.
Ach, Piotr Franceski, wspaniała sprawa.
Można by zrobić taki film z Piotrem Franceskim, taki wiesz, film w stylistyce karate w kosmosie. Z okay. Piotrem Franceskim.
Myślę, że gdyby zrobić kiedykolwiek film taki jak Być jak John Malkovich, to taki Być jak Piotr Franceski, kiedy on by wchodził do swojej głowy i obserwował się we wszystkich, patrzył na siebie poprzez wszystkie role, które miał kiedykolwiek w życiu, to by było całkiem spoko.
Tak, i żeby taki film skupił się jednak na rodzinie zastępczej.
No, wokół tego. Albo nawet nie skupił się na rodzinie zastępczej, a finalnie doszedł do tego, że prawdziwy Piotr Franceski to jest ten w rodzinie zastępczej.
Ja chcę wierzyć, że to jest prawdziwy Piotr Franceski.
Jest.
Są takie role aktorów, o których myśli się, to musi być naprawdę on. Bardzo chciałbym, żeby to był po prostu on. I to są te role, kiedy oni wszyscy grają jakichś przyjemnych gości, nie?
Ale też to jest taki wujek, taki twardy z wierzchu. Mięciutki i cieplutki w środku, ale twardy z wierzchu. To jest jednak człowiek, który kiedyś był
on
King
jest jak
Bruce
ta
Lee karate. Co?
Jak lawa. Lektur nie czytałeś.
Zależy, którą.
No właśnie.
Muszę przyznać, że częścią minąłem licealnych. No i taki, przyznaję się szczerze.
Tacy wyrośniecie, jak nie będziecie lektor.
Jaka jest twoja ulubiona lektura licealna?
Było tego trochę. Sklepy cynamonowe?
Ja tak myślałem, Bruno Schulz to jest wyraźnie klimat Kamila. Zbrodnia i kara.
To też jest bardzo dobre.
Niczeanizm przed Nietzsche, zanim się jeszcze wyświechtało. No, to piękna sprawa. Coś rozglądasz?
Zanim nie, na ciebie patrzę, o co ci chodzi. Tak, nie jesteś taki szeroki, żeby się na ciebie rozglądać, stary.
No, to, a dziękuję bardzo, dziękuję, staram się. Zostając przy kinie polskim, ja ostatnio miałem okazję obejrzeć Rejs. Rok 1970, zawsze myślałem, że to jest po prostu jakiś uber stary film, jakbyś w głowie tak miałem, pana Marka Piwowskiego. Teoretycznie klasykę też polskiego kina, jeden z takich filmów, który się uważa za klasyki. Co ciekawe, ostatnio zwrócono mi uwagę, że w sumie tych klasyków w naszej polskiej kinematografii nie ma aż tak dużo. Ja zawsze miałem wrażenie w głowie, że my stoimy na jakimś takim kanonie polskich filmów, które są klasykami, a jak tak przyszło co do czego, to...
Ale co to znaczy, że nie ma ich dużo?
W sensie, no dobra, jakie mamy klasyki polskiego kina?
No.
Mamy Rejs.
Tak.
Mamy Komedię Barei.
No, ile ich jest?
No dobra, no to załóżmy, że Miś, że co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Mhm. Brunet wieczorową porą chyba też...
Tak, wydaje mi się, że tak.
Chyba tak, ale mogę się mylić. Najwyżej nas okrzyczycie. Co z tego?
Poproszę sobie właśnie starszych ludzi krzyczących do radia. Ale to bardzo takiego oldschoolowego odbiornika radiowego z laską. Wspaniałe.
Seks Misja?
No.
Killer i Killerów dwóch?
Hydrozagadka?
Nie, to nie? Jest zbyt... Okay. Myślę... To nie jest coś, co puszczają, co...
Aha, no bo teraz dni, pytanie, wiesz, jak definiujemy klasyk kina, nie?
Wiesz, no myślę, no klasyk kina jest... To są takie... Miałem niedawno zajęcia z animacji. Jedna z definicji animacji, jeden z badaczy powiedział, że animacja to wszystko, co nazywamy animacją.
Wspaniałe. Mój ulubiony naukowiec to jest właśnie w tej chwili.
Więc myślę, że wiesz, ale klasyk no to w takim razie, tym, co nazywamy klasykiem.
Jeśli odnosisz się do tego, co jest w telewizji transmitowane, no to musielibyśmy powiedzieć na przykład o Jak rozpętałem drugą wojnę światową.
Okay.
O
samych no dobra,
swoich,
to jest...
Koglu Moglu, nie?
Kogiel Mogiel to już za daleko, ale no, sami swoje jeszcze bym tam może wrzucił.
Też się pojawia w tej telewizorni cały czas.
No ale mniejsze, nie wiem czy wiesz, ale jest robiony Kogiel Mogiel 3.
Wiem.
I nie, znaczy ja nie mam w ogóle sentymentu do tych dwóch
ja
części, więc...
No to są rzeczy, które po prostu lecą w nowy rok, nie?
Ale mi bardziej chodziło o to, mówiąc o Rejsie, że na niego się zawsze patrzy jako jedną z tych polskich komedii, tych klasycznych, że to jest jeden z takich... No po prostu stoi gdzieś ramię w ramię z tymi bareizmami i tak dalej. Ale nie. Ja go obejrzałem ostatnio po raz pierwszy jako taki no, dosyć świadomy widz. Ja zdałem sobie sprawę z tego, jaki to jest taki traktat artystyczny, jakiś manifest, jakiś film, który chce powiedzieć o sytuacji świata sztuki w rzeczywistości politycznej. Bo ten film w teorii jest zawsze uważany, no to jest taki mega polityczny film, gdzie on rzeczywiście idzie w te tereny gdzieś, no, gdzieś w trakcie, ale to dla mnie jest taki bardzo mocny wyraz świadomości artystycznej i tego, jak sztuka postrzegana jest w społeczeństwie, jak się ją interpretuje, jak się na nią patrzy, jak zwykli szarzy ludzie też patrzą na tą sztukę i na jakieś jej głupoty, czasem nadinterpretacje lub po prostu dziwnostki. Rejs był tam dosyć mocno cenzurowany. To jest jeden z najkrótszych klasyków polskiego kina. On ma godzinę i 5 minut, a z tego, co czytałem, to pierwsze montaże miały około 3 godzin. Więc coś tam musieli powycinać, ale jest to idealny format. No i dzięki temu filmowi narodziło się duo Himmelsbach-Maklakiewicz. Więc to też jest potężna dawka dla polskiego kina. Kamil zawsze mówi, że jest fanem Himmelsbacha.
Nie, jestem fanem anegdotek o Himmelsbachu.
Możesz opowiedzieć jakąś anegdotkę o Himmelsbachu.
Teraz to będzie takie wymuszone. Rafał, opowiedz jakiś dowcip.
Ale no dobra, ale my mówiliśmy o Himmelsbachu, tak? Więc mógłbyś naturalnie przejść do tego.
W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie istnych psów. Płynący fala wśród medek statka, statek na parę sprzed lat stu. Tłum marynarzy pokład mu zdobi, słońce na górze pięknie śni.
Dobry fotograf to zdjęcie zrobił, wszystko jak żywe, aż się cni. Parostatki w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs. Przy wtórze kląt Bosmana, głośnik krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza. Wśród majtków wzbudzał wiecznie strach, krzyczał aż drżały na brzegach kwiatki, cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął w ucach grzać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił, marzył by wieki mógł mu trwać. Parostatki w piękny rejs, statkiem na parę. Głośnik krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza ka. Kąpielony kostiusz i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak cudnie śluba gra.
No szkoda, że była przerwa muzyczna, bo opowiadałem anegdotkę właśnie. Prawdopodobnie słyszeliście muzykę w tym czasie.
Była naprawdę zabawna anegdotka.
No.
Nie wiem, czy wiecie, i Himmelsbach i Maklakiewicz byli partnerami takimi nie tylko na ekranie, ale też poza ekranem. I smutna historia, że kiedy Maklakiewicz zmarł w tych dosyć niejasnych okolicznościach, jego znaleziono pobitego w pobliżu jakiegoś hotelu, ale i on zmarł jakiś czas potem w szpitalu, ale nigdy się nie dowiedział, kto go pobił, za co go pobił, co się stało. Chociaż Maklakiewicz to był taki hulak, więc... No, coś po prostu raz nie wypaliło w barze.
No, trzymał się z Himmelsbachem, nie?
No tak. To, że Himmelsbach był w ogóle młodszy od niego, jak patrzysz na Himmelsbacha, to masz wrażenie, jakby Himmelsbach nigdy nie był młody.
On trochę przeżył.
No, on trochę przeżył. On był... bardzo szybko trafił do więzienia. Już nie pamiętam z jakiego powodu.
Był fatalnym graczem w Monopoly.
A potem był kamieniarzem. I trafił na plan rejsu i to był jego pierwszy film, jaki on nagrał.
To był jego pierwszy film?
To był jego pierwszy film. A ostatni, tak poetycko, nazywał się Łabędzi śpiew.
O matko.
już mniej lubisz Himmelsbacha, tak?
Nie znam tego filmu, ale to tak, przedstawiłeś to w taki sposób, że...
Ostatni rok jego życia to był film Łabędzi śpiew i Pan Kleks w kosmosie. Się pięknie łączy jednak. I on, jak Maklakiewicz zmarł, to nigdy tego nie zaakceptował i on dzień w dzień dzwonił do niego.
I o czym rozmawiali?
Nie wiem, tak jak my będziemy rozmawiać, jak już któryś z nas zdecyduje się wyjść z rozgrywki. Przy czym też ciężko jakby ustalić porządnie jego biografię, bo jak się Himmelsbacha pytało o jego historię, jego życia, to on miał w zwyczaju za każdym razem opowiadać coś innego.
I ja to szanuję.
No, mówię, że po co on będzie gadał 150 razy to samo, jak może coś ciekawszego wymyślić za każdym razem. No to i to był jednak zawodnik. Nie wiem, czy wiesz, że to był poeta też. Wiersze pisał.
Każdy kiedyś pisał wiersze.
Ja napisałem wierszyk na dzisiaj.
Nie.
Tak, nie. Ale nie specjalnie na audycję, nie przejmuj się. Musiałem napisać, miałem zadanie, jestem na warsztatach krytyki filmowej i musiałem napisać recenzję...
Wierszowaną.
Nie musiałem.
Uf.
recenzję filmu animacji krótkometrażowej Jerzyk we mgle. Mega klasyka animacji krótkometrażowej rosyjskiej. I musiała mieć dokładnie 100 słów. Dokładnie. Nie 99, nie 101, ani nic za tym, tylko dokładnie 100. Więc jeszcze wierszowaną napisałem. Chcesz, żebym ci przeczytał?
No zastanawiam się właśnie.
Tak?
No możesz to zrobić. Wpisuje się to w jakiś sposób w konwencję audycji. Może być zabawnie.
A puścisz mi w tle jakąś taką, wiesz, taką muzykę, jaką się puszcza na wieczorkach poetyckich? Nie wiem, jaką muzykę puszcza się na wieczorkach poetyckich, szczerze mówiąc.
Jak się dowiem, to tak zrobię.
Okej, to ja się tutaj przygotuję, muszę sobie otworzyć, wiesz, muszę sobie otworzyć plik, bo nie jestem przecież takim fantastycznym twórcą, żeby znać to, co napisałem wczoraj na pamięć. Dobra. To jest moja recenzja na 100 słów filmu Jerzyk we mgle. Wyszedłem z mej chatki razu pewnego do lasu ciemnego z Jerzykiem, kolegą. I choć spacer był krótki, o tempie zajęczym, przyznać wam muszę, że mnie dosyć zmęczył. Bo Jerzyk, wchodząc w gaj ciemny, ponury, ujawnił problemy psychicznej natury. Raz mówi do siebie, raz boi się cienia, dźwięk fauny mu w uszach w muzykę się zmienia, mgła go pochłania, w głowie wciąż gorzej. Mieliśmy być w bajce, byliśmy w horrorze. Tu muszę przyznać, że leśna przygoda bez frajdy i strachu mi przeszła. Ach, szkoda. I choć chciałbym przykrości nie robić nikomu, jak Jerzyk znów przyjdzie, to mnie nie ma w domu.
Nie, stary, ale fakt, że napisałeś to na zajęcia, to jest twoja recenzja, którą dajesz pod ocenę, to jest trochę przypał, nie?
Tak uważasz?
No.
Ale ja myślę, że to doceniam, bo tu chodzi o kreatywność. Część oceny to jest kreatywność.
No dobrze, no to tę część z kreatywności pewnie dostaniesz.
I pewnie za interpunkcję, bo się przy wierszach to się tam nie przejmuje człowiek tym specjalnie.
Tak, tak uważasz?
No te przecinki no na koniec.
To sprawdzę.
Te przecinki na koniec stawiasz. I co więcej potrzebne.
Ostatnio wykminiliśmy z kolegami, że powinien być program do losowego wstawiania przecinków w tekście.
Ale po co?
No nie wiem. Tak.
Wytłumacz koncepcję.
Nie rozumiem, o co ci chodzi.
To ja nie rozumiem, o co ci chodzi.
Nie, no jakby wszystko już powiedziałem.
Aha, okej, okay, dobra, dziękuję ci bardzo. No to w takim razie, skoro tak postanowiłeś, no ja tu wierszowanie, coś ten, połącz to z innym.
Zaśpiewać, zatańczyć mam, co mam zrobić?
Nie, my wiemy, że nie tańczysz, więc możesz zaśpiewać.
O, tak ja też z reguły nie robię. Tak długo, jak ktoś mnie słyszy, oczywiście. Mhm.
Śpiewasz pod prysznicem?
Tak.
Bardzo fajnie. Ja też czasem. Chociaż rzadko, bo się niesie trochę.
To jest problem, nie?
Słucham ciebie.
Co, mam o filmach opowiadać?
No nie, pewnie, wreszcie, nareszcie.
Największe jakieś doświadczenie filmowe z tych wakacji, to nie wiem, była chyba premiera nowego Hana Solo.
To był twój szczyt, tak?
Tak, tak mi się wydaje. No, nie mierzyłem wysoko tym razem, ale to było całkiem przyjemne. Nie zawiodłem się. Widziałeś ten film?
Nie miałem okazji. Widziałem tylko fragment, jedną scenę widziałem.
Okej. Okay. Powiem ci, że przyszedłem z niezbyt wygórowanymi oczekiwaniami, bo poprzedni ten spin-off mi się niespecjalnie podobał.
Water 1.
Water mi się nie podobał. To znaczy, ja wiem, że to było przyzwoite kino wojenne, ale to był spin-off Gwiezdnych Wojen.
Tak, jakby Gwiezdne Wojny, w których nie ma ani Gwiezdne jednego wojen. Miecza świetlnego.
Nie, to nie chodzi o miecze świetlne. Tutaj też nie było miecza
świetlnego. A ja lubię miecze świetlne.
Ja też lubię. Ale tu nie było i mi to nie przeszkadzało.
Okay.
Chodzi o to, że tamten film był jakiś taki kompletnie miałki. No to tak jak mówisz, to nie były Gwiezdne Wojny zupełnie. Mm-hmm. Poza tym, że były jakieś tam szturmowce. A tutaj były.
Miałeś wrażenie,
tutaj były,
rzeczywiście.
No. Powiem ci, że pierwsza jedna trzecia filmu, może trochę mniej nawet, była bardzo męcząca. Bo był jakiś taki straszny rozdźwięk między tym, co się działo. Tutaj nagle Han Solo ucieka ze swojej planety, tutaj nagle jest już gdzieś indziej, tutaj jest jakiś skok na pociąg taki westernowy, ale dopiero jak teraz sobie myślę, to sobie przypomniałem, ej, to chyba było westernowe, bo kompletnie nie, akcja, pościgi, nic, nie rozumiem, co się dzieje i męczy mnie to, głowa mnie boli, myślę sobie, no nie...
Za stary już jestem na takie filmy.
To straszne. I w pewnym momencie film się kompletnie zmienia. Co plus wymowne, dzieje się to w momencie, kiedy na ekranie pojawia się Glover w roli Lando Calrissiana, który zagrał świetnie tę rolę. Ale to jest taki zbieg okoliczności, że kiedy jego postać jest wprowadzona do scenariusza, to ten scenariusz nagle zaczyna mieć ręce i nogi. I zaczyna się ten film przyjemnie oglądać. Jest to wtedy ciekawe kino przygodowe. Jest jakiś suspens, coś się dzieje. Jest jakaś no nie powiem, że tajemnica czy zagadka, ale jest pewien jakiś tam plot twist, nie? Można się nad czymś zastanowić, wchodzą nawet jakieś takie rozterki natury filozoficzno-moralnej w pewnym momencie, które wiadomo są dosyć płytkie i powierzchowne, bo to jednak nie jest jakieś kino ambitne, tylko film, na który jednak mimo wszystko Disney liczy, że pójdą na to dzieci, nie? Nie oszukujmy się.
No tak, no jednak jak na Gwiezdne Wojny.
A mimo wszystko, naprawdę, te 2/3 filmu końcowe były wspaniałe. Wspaniałe to może za mocne słowo, ale były naprawdę przyjemne.
Ale był Donald Glover, który jest...
I był naprawdę dobry.
Wspaniałym.
Ten koleś jest dobrym aktorem.
To człowiek renesansu. Dobry aktor, dobry człowiek, dobry komik, dobry muzyk.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Girl. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah,
I'm on Giddy. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak.
Black.
Know that.
Yeah.
Ooh.
Yeah.
Work it. Yeah. 100 bands. Contraband.
Contraband.
I got the plug on a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Waka. Blah.
Ooh. America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
Get your money.
I powiem ci, że nawet nie przeszkadzało mi, że to nie Harrison Ford jest Hanem Solo.
Ale za to był...
Był nim Alden Ehrenreich.
Reich. On w Ave Cesar chyba rozpoczął swoją jakąś taką karierę od braci Coen.
Ale powiem ci, że imponuje mi to, jak bardzo on musiał wiele zobaczyć Gwiezdnych Wojen, żeby naśladować te wszystkie przyruchy Hanna Solo w taki bardzo naturalny sposób, że to jednocześnie był w tym Han Solo, ale nie raziło cię to, nie było to karykaturalne, te wszystkie jego, nie wiem, ruchy rękoma.
Że odmłodził sobie troszeczkę tą postać.
Widać było, że to był on, nie?
No to są mega takim... robocze godziny mają wtedy tych
no i jednocześnie nie rzuca się to w oczy, nie? Jest to naturalne, więc dobra robota.
No i jeszcze był Woody Harrelson.
No też był dobry, tak. A jego rola była taka dosyć...
On jest już... Ja mam wrażenie, że on po prostu... No to nie tak, że nie dba, ale po prostu przychodzi, gra swoje, idzie do domu.
No bo on już w pewnym momencie zaczął grać takie role. No są postacie, które... On kojarzy się z pewnym rodzajem postaci, nie? Jego ojciec był płatnym mordercą.
To prawda.
I on kojarzy się z postaciami, wiesz, no, to nie wiem, jakoś tam freudowsko to mogłoby, można by to ciekawie rozpisać, nie? Na jakiej zasadzie on odgrywa rolę postaci, którymi mógłby być jego ojciec. To jest ten zły koleś. Taki miły, sympatyczny, którego chce się lubić, ale generalnie to nie jest dobry koleś.
Ale w Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri miał tak zbalansowano. To może być właśnie rola, kiedy masz nadzieję, że Woody Harrelson jest takim człowiekiem właśnie.
No właśnie, ta rola w Trzech Billboardach jest odwrotnością tego, co on przeważnie gra. Czyli nie tego gościa, który nie jest dobry, ale jest sympatyczny, ale nie jest dobry. Tutaj jest odwrotnie. Ten koleś jest dobry, ale wydaje się, że może nie jest taki, ale jest dobry jednak.
Ale jednak nie
jest. Proporcje się odwracają w Trzech Billboardach. Ale są zachowane jednak mimo wszystko.
Ja go mega polubiłem od czasu tego pierwszego sezonu Detektywa, tak? Którego cały czas się przyciskam, żebyś zobaczył.
Tak, zobaczę.
Ale nie wiadomo,
nie wiem, ja go lubię od czasu...
Natural Born Killers.
Tak, właśnie od tego czasu. A nie było mnie chyba jeszcze wtedy nawet na świecie.
A czekaj, czy można to sprawdzić. Jakby
nie było mnie.
Nie było, nie było, mnie też nie było. No, jesteśmy młodziutcy. Ja miałem ostatnio w wakacje, miałem to szczęście zrobić sobie powtórkę na razie mojego ulubionego filmu 2018 roku, bo jako prezent otrzymałem Wyspę Psów na takim pięknym wydaniu blu-rayowym, znaczy pięknym, no ładnym, bo są pieski na wierzchu, jakby, jak ma mi się nie podobać, wygląda tak jak plakat. I usiadłem, żeby powtórzyć go razem z mamą i siostrą. Ja nie pamiętam, czy mówiliśmy już kiedyś o Wyspie Psów.
Mi się to też wszystko zaczyna zlewać, ale chyba nie, bo to chyba w wakacje oglądaliśmy.
6 czerwca mieliśmy ten seans pierwszy tej Wyspy Psów, więc no mogliśmy już kończyć wtedy, mogliśmy już mieć ten taki etap winding down. Wyspa Psów to jest ten najnowszy film Wesa Andersona. Animacja, powraca do animacji po filmie Fantastyczny Pan Nis. To była jego inna animacja, w międzyczasie zrobił jeszcze parę filmów. Najbardziej popularnym jest chyba Grand Budapest Hotel, który się trochę przebił bardziej do takiej szerokiej publiczności.
Chyba tak. Bo... Aczkolwiek Kochankowie z Księżyca też są tacy bardzo rozpoznawalni. Tak myślę, że może nawet... No i Fantastyczny Pan Nis w sumie też.
Do jakiegoś stopnia. Mi się wydaje, że
mniej niż
większość
te dwa,
osób nie zna tych filmów. Jakby,
Kochanków,
że...
ja myślę...
Kochanków z Księżyca, no myślę, że nie. Tak samo z Izu. No ale dobra. Wyspa Psów osadzona jest w jakimś takim, no wyraźnie inspirowanym Japonią. Jakby to ma być Japonia, ale nikt nie mówi, że to jest Japonia. Historia wygląda tak, że w wyniku panowania złej linii cesarskiej, jakby to ciężko nazwać, która zawsze była sprzymierzona z kotami, psy zostają zepchnięte na margines i w końcu dochodzi do radykalnego postanowienia, że posiadanie psów ani istnienie psów jest w sumie nielegalne, więc wszystkie zostają wyłapane i zesłane na tytułową Wyspę Psów, na miejsce, w którym one mają tam sobie ginąć, a znaczy żyć, a raczej umrzeć. No, miało to brzmieć lepiej, jak zaczynałem. Głównym bohaterem jest młody chłopak siostrzeniec albo bratanek, co nie ma specjalnie większego znaczenia, burmistrza, który zlecił odesłanie tych wszystkich psów, który postanawia odbić swojego ukochanego czworonoga, który był jego stróżem. Leci na tą wyspę, żeby go odbić, a tam spotyka 4 psiaki, które mu w tym pomagają. I to jest jedna z najpiękniejszych animacji, jakie w życiu widziałem. Najbardziej uroczych i najbardziej wzruszających. scenariusz jest najsłabszym elementem tego filmu, bo no to jest jednak prosta bajka.
To nie jest tak,
bajka.
Że ten scenariusz jest najsłabszym elementem, to jest po prostu pewna konwencja baśni, bajki, która musi być prosta i opowiedziana w konkretny sposób. No to...
To prawda, oczywiście.
Gdyby ten scenariusz był troszeczkę bardziej złożony i głęboki, no to już to nie zadziałałoby tak fajnie, nie?
A nie wiadomo.
Ja myślę, że nie, nie. To jest właśnie też siła tego filmu. Ta, czasem siła tkwi w prostocie, tak jak w tym przypadku. No, gdyby bajka o czerwonym kapturku była jakaś zagmatwana i skomplikowana, to wiesz, gdyby ci ją babcia wieczorem opowiadała, to już nie byłaby taka skuteczna, nie?
Ale babcia by się pewnie bardziej wciągnęła.
No tak, ale to nie taki jest cel bajki.
Nie, no dobra. Chociaż też nie udawajmy, że Wyspa Psów jest filmem dla dzieci, bo nie jest.
Nie, nie, ale chodzi mi o to, że to jest no, pewna analogia jakiejś baśni, bajki, nie? No, to w jaki sposób jest opowiedziana, w jaki sposób jest pokazywana.
My się zachwyciliśmy we dwójkę, jak tak za pierwszym razem zobaczyliśmy go w kinie i ja się troszeczkę bałem, bo miałem wrażenie, że skoro ja już ten scenariusz jestem po tym pierwszym zachwycie, tym jak fantastycznie ten film wygląda, jak brzmi, ile ma takiego piękna w sobie i dokładności, bo ciężko mi określić, jaki to jest rodzaj animacji. Nie, no, to nie jest gliniana, to jest coś tu bardziej kukiełkowej.
To jest chyba taka bardzo mieszana, łączona.
Tak, bardzo dużo...
Taki kolaż animacyjny.
Dokładnie. Część psów była robiona w Polsce. Nasza Wyspa Psów. To bałem się, że kiedy już byłem po tym zachwycie, to kiedy powtórzę ten seans, to już nie będę się w stanie tak wzruszać, już to mnie nie będzie tak chwytało. Więc
ale to w ogóle nie powinno działać na minus dla filmu. Są filmy, które są rewelacyjne, ale tylko na raz i to nie umniejsza ich rewelacyjności.
Chociaż bardziej rewelacyjne są filmy, które są rewelacyjne raz i raz i po raz. No nie, ale znowu tak było. Chlipałem pod nosem z tyłu i ja chlipię na tym filmie nie dlatego, że on jest smutny. Nie dlatego, że dzieją się tam jakieś przykrości, tylko że on jest piękny, tak, że on jest czystym szczęściem tworzenia czegoś estetycznego i czegoś, co ma sprawiać radość i przyjemność. Mimo, że ma też takie elementy bardzo, no nie wiem, no poważne, takie, które też są elementem baśniowym, ale jednak wyciąga się troszeczkę dalszy morał, troszeczkę tego tam więcej wtedy jest mięsa. No i poza tym Wes Anderson to jest jeden z tych twórców, do którego aktorzy się garną po prostu. Każdy chce zagrać u Andersona, więc lista dubbingowa jest powalająca. Ja przeczytam kilka nazwisk tak z rozpiski, żeby nie pominąć. Mamy tak, Briana Cranstona, Edwarda Nortona, Boba Balabana, Billa Murraya, Jeffa Goldbluma, Greta Gerwig, Frances McDormand, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Yoko Ono.
I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side. No one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant without illumination. Mouth's a constellation, the stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. Rainbow, how good it is to know your lightning. Strike me with your lightning. Bring me down and bury me with ashes. I won't hurt you, I won't hurt you. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you.
i wielu, wielu innych.
I to powiem ci, że
i on nie
wszystko.
Był nawet w połowie.
No nie, jeszcze nie.
Tomasz Karolak, Borys Szyc, Piotr Adamczyk.
Ale czemu to robisz? Czemu psujesz?
Ej, nie, właśnie wyobrażam sobie, jakby wyglądał polski dubbing do tego.
No myślę, że też by się ludzie garnęli. Myślę, żeby też mieli na to ochotę, no, żeby się za to zabrać. I nawet bym się nie obraził, gdyby była polska wersja
nie,
dubbingu.
Bo te polskie wersje dubbingowe często dobrze wychodzą jednak.
Mamy utalentowane to grono i dobrych reżyserów dubbingu, którzy wpadają. Chociaż na dobre pomysły. Chociaż ostatnio miałem jakieś takie, oglądałem jakieś starsze dubbingowane Harry Pottery. I miałem takie momenty, że...
Wiesz, tam też jest problem w tych pierwszych częściach, że to te dzieciaki grają, które nie mają, wiesz, tam żadnego zaplecza aktorskiego.
Nie, ja mówię bardziej tak tłumaczeniowo, tak jak ten ułożyli ten dubbing, że takie wrażenie, że to nie do końca znaczy, co powinno znaczyć, że to
tak?
Jakoś tak...
Nie zwróciłem na to nigdy uwagi.
Jak Harry rozmawia z Ollivanderem, to mi czasem Ollivander jak mówi, to tak... Coś, że miałem wrażenie, że tak bardzo ich próba synchronizacji z ustami przytłoczyła, że zapomnieli w ogóle, co mówią. Tak, przypominałem sobie, że jako dzieciak byłem trochę zagubiony, a teraz po prostu rozumiałem, że coś tam się rozmija. Ale mniejsza o tym. Masz jeszcze coś wspaniałego do podzielenia się? Bo z tego, co wiem, wjechałeś w animację bardzo poważną.
Ale widzę, że to jest teraz sterować tym, co będziemy mówić po kolei. Bardzo mnie to cieszy. No tak, no wyszedł 5. sezon BoJacka Horsemana, no to obejrzałem, nie?
I znowu płakałeś sam w pokoju?
Nie.
To chyba niedobrze.
Nie, to nie jest tak, że to niedobrze. To jest chyba najlepszy sezon do tej pory. On na pewno jest najbardziej samoświadomy. W sensie twórcy już naprawdę są na tak wysokim poziomie, że mogą bawić się formą, jak im się tylko podoba i wychodzi to świetnie i naturalnie. On różni się od tego poprzedniego tym, że tutaj nie ma takich właśnie, nie chcę powiedzieć cheap shotów, bo to by umniejszało 4. sezonowi, ale nie ma tych takich zagrywek, które ewidentnie mają cię na koniec odcinka zostawić ze szczęką na ziemi, z jakimś tam smutnym wydźwiękiem. Nie ma tego. Znaczy nie ma. Nie tak, że nie ma w ogóle, ale nie kładzie się to już na to tak nacisku w taki sposób.
Czyli masz wrażenie, że jak są spotkania scenarzystów, to scenarzyści BoJacka Horsemana rozkładają ręce i zaczynają lewitować i tak patrzeć nad nimi wszystkim, że oni są meta, oni są ponad nimi.
Nie, no bez przesady. No nie będę im przypisywał zdolności nadnaturalnych, ale są naprawdę coraz skuteczniejsi. Ten sezon jest przede wszystkim dużo bardziej fabularny niż poprzedni. Dużo bardziej spójny fabularnie.
No jestem zaskoczony, że mówisz, że jest najlepszy. To patrząc na to, co do tej pory mówiłeś na antenie i poza BoJacku, to mógłbyś uznać ten sezon za chyba najlepszą rzecz w historii telewizji.
Znaczy, słuchaj, dla mnie subiektywnie, no ja dużo rzeczy z telewizji nie widziałem, więc być może.
Nie, no wiesz, jakby to nie jest żaden zarzut.
Nie, no wiesz, ten czwarty dużo bardziej emocjonalnie wjechał, nie? Mm-hmm. Dużo bardziej zostawił takiego zdruzgotanego pod kodrą, nie?
Ale masz wrażenie, że 5. sezon po prostu filmowo jest...
Tak, dokładnie. Jest dużo bardziej dopracowany, jest dużo bardziej spójny, jest dużo równiejszy, jeśli chodzi o poziom, bo poprzednie sezony miały trochę tak, że w środku znalazły się 2-3 odcinki, które owszem, były naprawdę dobre, ale czuło się, że były zrobione trochę po to, żeby tych odcinków jednak trochę było, nie?
No ja na ostatniej naszej rozmowy serialowej obejrzałem jakieś 12 odcinków Dragon Balla z tych 290.
No właśnie, powinniśmy monitorować z postęp, tutaj z tyłu taką tablicę, z takim, mamy z tyłu tablicę.
Mamy tablicę ze sobą.
Ej, nie widziałem jej.
Moglibyśmy to robić, moglibyśmy użyć to do segmentów, bo często podcasty są wydawane w formie wideo,
Nasz nie może być,
bo my wyglądamy tak.
Przez to tablica nie jest za nami. No nic, ale powinniśmy zapisywać, jak twój postęp. Czyli od 2 lat obejrzałeś ich już 12.
Nie od 2 lat.
Tak, od 2 lat.
Nie 12, tylko jakieś 40 parę. Tylko obejrzałem 12 od czasu, jak ostatnim razem rozmawialiśmy o tym.
Było naprawdę dawno.
Skończyła się jedna z linii fabularnych. Gorzej, że byłem
Czyli
ostatnio...
przestali na siebie patrzeć przed pojedynkiem już?
Nie, w sensie są po pojedynku.
Wow, no to już naprawdę daleko zaszedłeś.
Z tego, co wiem, to jeden z pojedynków tam trwa 40 odcinków.
No właśnie.
Co trochę minus, ostatnio byłem na quizie w pubie i wydaje mi się, że była część taka, na której był taki fragment, są takie fragmenty filmowe i tam musisz wypatrywać szczegółów i tak dalej. Są pytania głównie o spostrzegawczość, ale też wiedza o jakimś danym dziele kultury. I był właśnie Dragon Ball Z i mam wrażenie, że puścili któryś z ostatnich odcinków. W sensie, tak mi się wydaje.
Spoiler.
W sensie miałem tak, wiesz, tak widzę, że mi przejeżdża serial właśnie przed oczyma. Tak, aj. To boli? Jakby jeszcze mam mniejszą motywację do oglądania?
Nigdy tego nie skończysz.
Czyli nigdy więcej nie obejrzę żadnego serialu.
Nie oglądałeś w tym czasie żadnego serialu?
Nie.
O, ale jesteś w czyśćcu. Przez jakieś durne chińskie bajki nie obejrzysz nic już, nigdy.
No ja filmy oglądam, i potem nie muszę siedzieć i, wiesz, wyciągać gdzieś z buta coś ten. Ale co do, jak już jesteśmy przy chińskich bajkach, to obejrzałem wreszcie księżniczkę Mononoke, która siedziała na moim celowniku od bardzo dawna. I na pewno puszczę muzykę stamtąd jako na zakończenie, bo uważam, że to jeden z najwspanialszych soundtracków, jaki kiedykolwiek powstał. To jest kolejny przykład filmu, który jest po prostu audiowizualnie fantastyczny. A jeśli ktoś lubi anime, no to każdy słyszał o tej księżniczce Mononoke. No to jest jeden z tych, no powiedzmy, pięciu filmów, które rzeczywiście trafiły do takiej zachodniej świadomości. Bo to by było Księżniczka Mononoke, Spirited Away w Krainie Bogów, Grobowiec Świetlików, Mój Sąsiad Totoro, tak? Mm-hmm. No i co jeszcze? Ruchomy Zamek Hauru. No, Ghibli w dużej mierze, no, Studio Ghibli, no, ich chcemy to wydawać i oglądamy. Chociaż wolę jednak Spirited Away od Księżniczki Mononoke. Księżniczka Mononoke opowiada o wojowniku, którego krainę zaczyna nawiedzać dziwna choroba, dziwna klątwa, która coraz bardziej zatruwa naturę, no i on próbuje odnaleźć źródła tej zarazy i co się dzieje, dlaczego jego świat zaczyna mu się trochę rozwalać. I od początku już, jak tylko mówię, można mieć wrażenie, że to jest taki film bardzo ekologiczny. I jest, rzeczywiście, to był rok 97, nasz rocznik, i masz wrażenie, że oni byli tak, wiesz, 10 lat przed tym myśleniem ekologicznym, które
potem złapało. Oni w Azji w ogóle są ze wszystkim 10 lat do przodu.
Mam starzej na ten temat
historyjkę nawet.
No bardzo na zakończenie zapraszam.
Jak w latach 90. odbywały się konkursy skoków narciarskich i były transmitowane w telewizji, to te, które były w Europie realizowane, wyglądały jak w latach 90., a te, które były realizowane w Japonii, wyglądały prawie że tak, jak wyglądają teraz.
A dlaczego trafiłeś w ogóle na te azjatyckie
No niektóre
wydania?
Konkursy po prostu z Japonii są rozgrywane i tam realizuje je telewizja japońska, która w latach 90. dysponowała technologią, która sprawiała, że tamte transmisje z lat 90. wyglądały tak, jak teraz wyglądają.
Myślisz, że daleka Azja podsłuchuje magię kina, czy to nam w umysłach i specjalnie podkłada nam pomysł, żebyśmy mówili o produkcjach z ich stron? Mają technologię i kontrolują nasze umysły, tak żeby magia kina mogła mówić o nich.
No, kontrolując nasze umysły, to nie są zbyt ambitni.
No na razie, wiesz, na małą skalę, no muszę przetestować na jakichś dwóch baranach, co jest. Przecież nie będą
tak,
na swoje.
Najpierw klonowali owieczkę, nie? No nie wiem.
To przykry. Ale Księżniczka Mononoke jest naprawdę dobra.
To od teraz rezygnujemy z azjatyckich rzeczy na miesiąc. Sprawdzić, czy to działa.
Okej. Dziękuję wam bardzo za przesiedzenie kolejnej godzinki z nami. Mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze, a przynajmniej lepiej od nas.
No co ty, było super.
Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Trzymajcie się, cześć.